Dzisiaj Ewangelia Marka, rozdział 4, wersety 35-41. Będziemy mówili o tym, jak sztorm zaskoczył w drodze uczniów, gdy płynęli z Jezusem do krainy Gerazeńczyków i jak różnie zareagowali uczniowie i Jezus. I możemy się z tego uczyć. I takie pytanie główne, które zostało w tej historii postawione, jest to, kim jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne. I to już jest zdanie, które można by powiedzieć jest prostym zastosowaniem tego kazania. Gdybyśmy musieli wyjść za chwilę, to jak pójdziemy do domu i zapamiętamy, że w tym zdaniu jest zastosowanie, to jest prosta lekcja, że bez względu na to, jak wielkie przeciwności zdarzą się w Twoim życiu, w takim czasie powinieneś bardziej niż na falach skupić się na tym, kto jest Twoim Panem. Odpowiadając sobie na to pytanie, uzyskasz wiarę do tego, żeby stać w doświadczeniach nawet najtrudniejszych. Bo jak dzisiaj powiemy, zwycięstwem nie jest wcale dopłynięcie na drugi brzeg, bo nie każdy statek dopływa na drugi brzeg, prawda? Zwycięstwem nie jest wcale wyjście obronną ręką z choroby, tylko ten scenariusz. Zwycięstwem jest bez względu na koniec historii pozostać w wierze w Chrystusie. I w największym doświadczeniu zamiast panikować, zwrócić się do Niego i trwać w zaufaniu w czasie, który nas spotyka. Ewangelia Marka, rozdział 4, od 35 do 41 wiersza. Służba Jezusa trwała już około roku. Pamiętamy, że zaczęła się jeszcze przed świętem Paschy, a teraz już powoli zbliżamy się do święta Paschy, ale jeszcze jest niespełna rok od początku wydarzeń, a więc kiedy Pan Jezus przyszedł ochrzcić się nad Jordan. Wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie i mówiliśmy, że w tym czasie Jezus działał głównie na terytorium Galilei, a więc wokół tego akwenu Jeziora Galilejskiego. To było Jego główne terytorium działań misyjnych, które prowadził z Kafarnaum, w którym zamieszkał. I ludzie schodzili się do Niego zewsząd, o tym ostatnio mówiliśmy, prawda? Przychodzili ludzie, siadali, słuchali. Ale niejednokrotnie w Ewangeliach autorzy zwracają uwagę na to, że Pan Jezus szukał w tłumie konkretnych osób. On wiedział, że te tłumy to nic nie znaczy. On szukał tych, którzy byliby Jego braćmi i siostrami. Tych, którzy są wewnątrz, a nie na zewnątrz. A więc tych, którzy pełnią wolę Ojca, który jest w niebie, w przeciwieństwie do tych, którzy słuchają, ale potem wracają i nic z tym słowem nie robią. Co Jezus miał na myśli, mówiąc o pełnieniu woli Ojca? Miał na myśli ludzi, którzy na poważnie traktują Słowo Boże, poznają przykazania i zastanawiają się, jak praktycznie mógłbym je zastosować. Czytają nauczanie Pana Jezusa, a potem pragną żyć nim na co dzień, włączając je w codzienne życie. Bardzo ważne pytanie. Czy znasz nauczanie Jezusa właśnie pod takim kątem? Powiedziałem, że jak Bóg pozwoli skończyć nam życie Jezusa Chrystusa, spróbujemy zrobić cykl rozważań pod tytułem przykazania Pana Jezusa Chrystusa, a więc nauczanie Jezusa Chrystusa. Dlatego, że chciałbym, żebyśmy byli świadomi, przypominali sobie, utwierdzali w sobie, utrwalali tą naukę po to, by żyć zgodnie z nią. Poznawaj nauczanie Pana Jezusa. Zabiegaj o to, aby żyć w ten sposób. Mamy tutaj tę historię, nie będę jej czytał ponownie. Ewangelia Marka, rozdział 4, werset od 35 do 41. Naświetlę lekko kontekst. Ten dzień Jezus najprawdopodobniej spędził na nauczaniu poświęconym Królestwu Niebios. I był to dzień przypowieści. Jezus cały dzień nauczał, głosząc przypowieści. To działo się zaraz pod Kafarnaum, w takim szczególnym, specyficznym miejscu, które trochę przypomina topograficznie taki amfiteatr. Ludzie mogli tam siadać i jeżeli Jezus nauczał z łodzi, a nauczał z łodzi, mogli wszystko doskonale słyszeć. I nie były to jeszcze najgorętsze dni w Izraelu. Te zaczynają się później trochę, ale już było wystarczająco ciepło, żeby ci, którzy siedzą na brzegu, nie zmarzli i w promieniach słońca mogli słuchać tego nauczania. Oraz też ten, który siedział na łodzi i nauczał, żeby nie zmarzł. Myślę, że ci z nas, którzy są nauczycielami lub mieli okazję przynajmniej kilka godzin pod rząd prowadzić zajęcia albo, nie wiem, przekazywać jakąś usystematyzowaną wiedzę, wiedzą, jak to jest męczące. A jeszcze weźmy na dodatek sytuację, kiedy ktoś siedzi na łodzi, tutaj z góry świeci słonko, tutaj woda, my mówimy, woda wszystko wyciąga z człowieka, prawda? I tak cały dzień Pan Jezus, który naucza ludzi w przypowieściach na temat Królestwa Niebios. I to oczywiście jest, tłumaczy nam, dlaczego Pan Jezus zachowuje się tak, jak się zachowuje na łodzi, kiedy odpływają od brzegu. On jest po prostu wykończony fizycznie, jest zmęczony fizycznie i pewnie nie jeden z nas słyszał o tym, jak to żołnierze śpią na warcie stojąc, prawda? Albo na przykład gdzieś są relacje, że żołnierze potrafili w czasie ostrzału spać w okopach, byli tak na przykład zmęczeni, tak wykończeni. Tutaj nagle zrywa się burza, sztorm i to jest zupełnie normalne na Jeziorze Galilejskim. Taka topografia terenu sprawia, że kiedy powietrze nagle spada tam z gór, odpowiednie temperatury zachodzą, wówczas nagle nie wiadomo skąd bierze się burza, sztorm. I tak się stało i tym razem. A Pan Jezus śpi, jak zabity w tej łodzi. Nie udaje, bo chce czegoś nauczyć, on naprawdę tam śpi. A sytuacja jest drastyczna. Chciałbym, żebyśmy sobie to wyobrazili. Właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, że nagle wszyscy uczniowie dopadają Pana Jezusa. Wszyscy. Budzą Go, prawda? No i oczywiście wołają, mistrzu. Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. I pierwszą rzecz, którą widzi Pan Jezus, to są właśnie te przerażone oczy Jego uczniów. Wszyscy są po prostu śmiertelnie przerażeni, te twarze, na których rysuje się po prostu strach. Zobaczcie, jakie to ludzkie. W sumie to nawet pocieszające, że uczniowie tak się zachowali. To znaczy, że nawet apostołowie nie byli takimi tytanami. Wpadali w panikę, popełniali błędy. My o tym wszystkim wiemy i fajnie, że Biblia o tym mówi, bo to nas zachęca, że jeżeli taką postawę prezentujemy, no to może już kolejnym razem spróbujemy, by było inaczej. Ale takie ludzkie, kiedy coś się dzieje nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, nie po naszej myśli, nie daj Boże się przeciąga, modlimy się, a wydaje się, że nic się nie zmienia, to tak łatwo człowiekowi w stronę Jezusa, w stronę Boga skierować taki zarzut. Nic cię to nie obchodzi, co się ze mną dzieje? Bardzo ludzkie, prawda? No bo chcielibyśmy, żeby tu zaraz Bóg zareagował i po prostu, żeby się sytuacja zmieniła. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w cztery miejsca Pisma Świętego i zobaczyli, jak to jest z tym pamiętaniem przez Boga. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Coraz bardziej się przekonuję, fajnie, że słuchamy świadectw, to jest ważne. Ale jeżeli w tych świadectwach nie będzie Słowa Bożego, to z nich nie będzie wiary. Bo wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. I czytamy tak. Księga Joba, 38 rozdział. Wersety 39 i tam jeszcze do 39 rozdziału. Kilka pierwszych wersetów. Bardzo lubię ten fragment. To Job, gdy tak zarzucał Bogu pewne rzeczy, Bóg odpowiada na te wezwanie, na te jego zarzuty. Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt? Pamiętacie ten fragment? Ja pamiętam, jakbyśmy wczoraj go rozważali. Gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinie na czatach, kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Czy znasz porę, kiedy kosice skalne rodzą? Czy pilnujesz czasu rodzenia łań? Czy możesz zliczyć miesiące, kiedy donaszają i znasz czas ich miotu? Przykucają, by ich młode przebić się mogły i pozbywają się swych bólów, a gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą i już nie wracają do nich. Porusza mnie ten obraz. Boga, który dogląda swoje stworzenie. Nie tylko człowieka, który jest koroną tego stworzenia, ale nawet kozice na górach. Obraz, który mnie dotyka. Bóg jest przy porodzie takiej kozicy, kiedy wydaje na świat potomstwo. Bóg troszczy się o kruki, pisklęta, by miały co jeść. Dba o to, by nie zabrakło pożywienia dla młodych lwicy. Niezwykły obraz. I później oczywiście mamy w Ewangelii Mateusza w tym kontekście, wcześniej pamiętacie, jest mowa o ptakach, jest mowa o lilii polnej, a potem Pan Jezus mówi, czytamy, nie troszcie się więc, nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Wszystko inne będzie wam dodane. Bóg wie. Wie, co przeżywamy. Wie, czego brakuje. Wie, jaka jest nasza sytuacja. On wie. I jest pełen troski o to. Jest stworzycielem. Dba o swoje stworzenie. Bardzo lubię te słowa, w których Bóg mówi o tym, kim jest dla Niego Jego naród. Co to znaczy dotknąć Jego naród? Co to znaczy nastawać na Jego naród? A co to znaczy krzywdzić Jego naród? Księga Zachariasza, 2 rozdział, werset 12. Tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała. O narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. I to znaczyło krzywdzić Izraela. Kto łupił Izraela, tak jakby wkładał Bogu palec w oko. A co to znaczy? To znaczy, że Bóg patrzył na swój naród i nie był obojętny na to, co się z nim działo. I krzywda jego narodu była jak palec w oku, jak dotykanie źrenicy Bożego oka. I w końcu jeszcze jeden fragment. Apokalipsa, 5 rozdział, wersety od 8 do 10. Widok nieba i tam czytamy. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postaci, 24 starców, a każdy z nich miał harfę, złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu, narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, kapłanów, będą królować na ziemi. Jezus odkupił swój lud. Odkupił ciebie, który zaufałeś, który uwierzyłeś, który idziesz według Jego słowa za Nim. Każda twoja modlitwa jest zapamiętana, zgromadzona. Tylko czy my się modlimy w takich sytuacjach? Czy stoimy w wierze? Bóg się troszczy. Chciałem przez te cztery fragmenty pokazać. Jego natura jest taka, że On jest troskliwym Bogiem. Troszczy się o swoje stworzenie, a też w szczególny sposób troszczy się o swoich, o swój naród, o swoje dzieci. Możemy powiedzieć również troszczy się o Kościół. Co robią uczniowie w chwili zagrożenia? A co robi Jezus? Uczniowie wpadają w panikę, kierują zarzuty w stronę Jezusa. A Jezus, obudziwszy się, staje w wierze i w modlitwie stawia czoła przeciwnościom. Jezus wie, kim jest, jakie środki ma do dyspozycji i w oparciu o to występuje w modlitwie z wiarą przeciw rozstrzelanym żywiołom. Kiedy sytuacja cię przerasta, nie poddawaj się strachowi, lecz stań w wierze i w modlitwie wołaj o pomoc do Pana. Wołaj o pomoc do Pana. Nie wolno nam poddać się strachowi. Nie można temu strachowi ulec. Musimy uczyć się w takich sytuacjach stanąć i wołać do Pana. Ostatnio spotkałem pewnego człowieka. Lubię go. Nie znamy się dobrze, ale ponieważ się spotykamy ostatnio dosyć często, to tak czasami dowiadujemy się, co u kogo słychać. I okazało się, że jego mama ciężko zachorowała. Miała raka, ale okazało się, że nie był on tak złośliwy. Usunięto nowotwór, nie trzeba było usuwać węzłów chłonnych. No, ale jakby puenta była taka, cóż nam pozostaje? Możemy się tylko modlić. To nie jest tak, cóż nam pozostaje. My mamy modlitwę. Modlitwa to nie jest już, wiecie, taka ostatnia rzecz, która się dzieje przed śmiercią. My musimy stanąć w doświadczeniu, skierować swoje oczy na Pana i wołać do Niego. Nie wolno nam ulec strachowi. Jezus uciszył żywioły, po czym zwraca się do uczniów, widocznie zaskoczony, żeby nie powiedzieć rozczarowany. Czemu wpadliście w panikę? Czemu mam wrażenie, że w waszej ocenie sytuacja jest beznadziejna? Czy rzeczywiście wierzący jest bezradny wobec otaczającej go sytuacji? Jezus mówi, że tak jak zachowali się uczniowie, świadczy o tym, że nie mieli wiary. Że utracili wiarę, że nie wykazali się wiarą, ponieważ ludzie wierzący w takiej sytuacji stają na kolanach w modlitwie, patrząc na Boga. Jako wierzący powinniśmy odczuwać większą bojaźń przed tym, kim jest Pan, niż przed tym całym zamieszaniem, które się dzieje dookoła nas. Czytamy, że oni byli przerażeni, ale później, kiedy Jezus uczynił, co uczynił, oni byli jeszcze bardziej przerażeni. Jeszcze bardziej przerażeni. Jako wierzący mamy odczuwać bojaźń, jeżeli już to przed Bogiem, ale nigdy przed człowiekiem czy przed sytuacją. I tego musimy się uczyć. To tak nie jest, że po prostu powiemy sobie, tak będzie. Tylko kiedy się nadarza taka sytuacja, uczymy się modlitwy z wiarą. Jako dzieci Boże nigdy nie jesteśmy pozostawieni samym sobie. Nigdy nie jesteśmy zdani na ślepy los. Nigdy. Człowiek wierzący nie jest zdany na ślepy los. Jest. Bóg jest z nim. Kiedy więc wokół piętrzą się fale przerastających się przeciwności i strach zaczyna łapać cię za gardło, szukaj Jezusa. Patrz na Jezusa, otwórz Biblię. Czytaj, przypominaj sobie, proś o jakąś zachętę. Bracie, powiedz mi, co Jezus może w takiej sytuacji. I przypomnij sobie, kim On jest, a On jest Synem Bożym. On jest żywym Bogiem. Jemu poddane jest wszystko. Oczywiście przy tej okazji musimy spojrzeć do dwóch psalmów, psalm 107 i psalm 104. Najpierw weźmy psalm 104. Kim jest ten, któremu i wiatr, i morze są posłuszne? Psalm 104. Werset 6 i w dół. Okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami, ustąpiły, gdyś je zgromił. Rozpierzchły się na głos grzmotu Twego, podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Panie Boże mój. Oraz psalm 107, wersety 23. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak piani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Wysławiajcie Pana, zaczyna się ten psalm. Nasz Pan Jezus, Syn Boży, ten, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, powiedział, będę z wami, jeżeli będziecie czynić uczniami wszystkie narody. I to jest poselstwo, to jest prawda biblijna, które zachęca nas, abyśmy w takim doświadczeniu zadali sobie pytanie, kim jest nasz Pan, aby fale nas nie przeraziły. Chociaż zapewne są straszne, tak jak tutaj jest to powiedziane. Chciałbym jednak, abyśmy wyważyli to słowo, które dzisiaj było powiedziane. Dlatego, że nie jest tak, jak powiedziałem, że każda łódź dopływa do brzegu. I czasami pewni wierzący nie dopłyną do brzegu. I nie dlatego, że zwątpili, tylko dlatego, że tak Bóg postanowił. Jakub, syn Zebedeusza, został ścięty. Piotr. W sposób, wiecie, nadzwyczajny został uwolniony. I można by tak mnożyć przypadki. Jeden ocalał, a drugi musiał zapłacić cenę. Jednemu dane było powstać zdrowym, a inny odszedł do Pana po ciężkiej chorobie. Prawda? I tutaj chciałbym właśnie postawić taki ważny akcent. Przegrany to nie jest ten, kto nie dopłynął do brzegu. Przegrany to jest ten, kto nie stanął w wierze w obliczu przeciwności i poddał się bez nadziei. To jest przegrany. Zobaczcie, w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersecie od 35 do 39 czytamy takie słowa. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. A więc nie było happy endu. To, co widział Kościół, to to, że wierzący szli i oddawali życie za wiarę. Czyż nie modlono się o ich cudowne ocalenie? Czyż to, że musieli oddać życie za wiarę, świadczyło o tym, że Bóg nie myśli, nie przejmuje się tym, co się z nimi dzieje, albo że nie mają wiary, że nie zostali cudownie ocaleni? Nie. Taka była ich droga. Droga wiary. I dlatego autor pisze, w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A więc największą tragedią jest to, kiedy człowiek wierzący, trzymany za rękę przez Jezusa, umiera w wierze, przekonany, że On go opuścił. Ponieważ Jezus nigdy tej ręki nie puszcza. Czytałem ostatnio taką historię, właściwie to jest taka ilustracja, że był sobie pewien człowiek, który podróżował przez pustynię, zabrakło mu wody i oto w pewnym momencie jego oczom ukazała się piękna oaza, woda, palmy daktylowe, cień. I oczywiście, podczołgawszy się prawie do tej oazy, mówi, to jest tylko przewidzenie, to jest miraż. Ja umieram z wycieńczenia, to wszystko to są omamy. I tak umarł. I przychodzą Beduini, stają i mówią, co za dziwna sytuacja. Daktyle prawie spadają do ust, a ten człowiek umarł z pragnienia i z głodu. I to jest ilustracja, która doskonale pokazuje, co się dzieje, kiedy my nie dochowujemy wiary. Najbardziej tragiczna sytuacja jest wtedy, kiedy Bóg trzyma nas za rękę, a my umieramy w wierze przekonani, że On nas opuścił, On nie interesuje się tym, co się z nami dzieje. Jesteśmy sami w tym problemie. I to, co jest dojrzałością chrześcijańską, czego się uczymy, to polegać na tym, co mówi Słowo Boże i trzymać się prawdy Bożego Słowa. A ona mówi, że nikt nie może nas oderwać od miłości Chrystusowej. Żadna moc, żadna sytuacja. Więc nie puszczajmy tej ręki, albo nie zachowujmy się tak, jakby nas nie trzymała, bo ona będzie trzymała nas do końca. Jest powiedziane, nikt nie wyrwie was z mojej ręki. To jest mocny uścisk. Dlatego, kiedy przychodzą tego typu doświadczenia, Słowo Boże mówi, nie poddawaj się strachowi, nie pozwól, żeby owładnął tobą paniczny strach, ale pomimo strachu stań w modlitwie, poproś o pomoc braci, siostry, przyjaciół i tocz swój bój wiary, by wytrwać w wierze. To, jakie Bóg da zakończenie, to jest naprawdę Jego suwerenne dzieło, Jego suwerenna decyzja, ale nam nie wolno zejść z drogi wiary. Zachowywać się tak, jakby ta ręka nas puściła, a nas nigdy nie puści. A więc kluczowe jest, kim jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne. Amen.